Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest politolog profesor Kazimierz Kik. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący o wyższości konstytucji nad niektórymi przepisami traktatu unijnego i związana z tym opozycyjna wizja polexitu, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a także nierozwiązana sprawa Turowa. Te tematy dominują ostatnio w debacie politycznej. Pana zdaniem, który z nich jest najważniejszy dla rządu Zjednoczonej Prawicy, no i który będzie się jeszcze długo, długo pojawiał w politycznych rozgrywkach?
No, wydaje mi się, że kryzys w relacjach z Unią Europejską, bo on dotyczy newralgicznego punktu, jakim są pieniądze na Nowy Ład. Ta sprawa jest absolutnie priorytetowa. Pozostałe sprawy są w moim przekonaniu też ważne, bo nie ma spraw nieważnych w tym wypadku, natomiast drugorzędne.
W Parlamencie Europejskim jutro odbędzie się debata, no właśnie, o niedawnym orzeczeniu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a wezmą w niej udział premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Czy jest możliwe złagodzenie tego konfliktu? No i co może zyskać na tej debacie premier Morawiecki?
Jest możliwe złagodzenie. Ostatnie posunięcie pana Jarosława Kaczyńskiego zapowiadającego likwidację Komisji Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są takim małym, ale jednak istotnym krokiem w tą stronę. Wiadomo, że na obietnicach się nie może skończyć i muszą paść daty rozwiązania tej izby. Ona teraz stanowi, ta izba i jej losy, newralgiczny punkt. Ale to jest tylko jeden wyznacznik tego konfliktu, bo jest pojęcie szersze jeszcze jak praworządność i te wątpliwości większości Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej co do stanu praworządności Polski, od którego to uzasadnia się postępowanie w sprawach pieniędzy dla Unii. A pamiętajmy, że orzeczenie o tym, czy Polska jest praworządna, czy nie, zapadnie. Oczywiście Komisja tu będzie czynnikiem decydującym, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej drugim, ale stanowisko Parlamentu Europejskiego jest tu kluczowe. A pamiętajmy, że w Parlamencie Europejskim Prawo i Sprawiedliwość, także frakcja, w ramach której funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim, jest w absolutnej mniejszości. Natomiast większość, cztery frakcje Parlamentu Europejskiego podjęły taką, no niestety, niekorzystną dla Polski taktykę izolowania. Izolowania frakcji populistycznych. Izolowania, czyli coś na wzór przyjętej w Polsce przez Platformę Obywatelską totalnej opozycji. Nie należy spodziewać się zatem w tej dyskusji, która będzie jutro, zbyt łagodnego tonu wobec Polski.
Czy tutaj ważny będzie głos premier, kanclerz Merkel, która mówiła w piątek, nie tak dawno, to normalne, że spory w Unii Europejskiej trafiają co jakiś czas przez Trybunał Sprawiedliwości. Mamy duże problemy, ale radzę, aby rozwiązywać je poprzez rozmowę, szukając kompromisów. To zawsze było istotą Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że Unia zauważa pewne no, błędy, powiedzmy tak kolokwialnie, w swoich działaniach wobec Polski?
Angela Merkel odchodzi. To będzie takie posiedzenie pożegnalne. Wydaje mi się, że tu będzie troszeczkę takiej poprawności w stosunku do Angeli Merkel i ten szczyt praktycznie nie będzie moim zdaniem szczytem bez znaczenia. Wszystko zacznie się po tym szczycie i po Angeli Merkel, a pamiętajmy, że będzie inny rząd, a w tym rządzie będą Zieloni, między innymi rzecz jasna, którzy mają mniej pobłażliwości dla tego zarzutu, jaki instytucje unijne kierują pod adresem Polski, czyli zarzutu pod co do jakości praworządności w Polsce.
Czy ta w tej chwili spór, to przepychanie się, jest takim ideologicznym sporem, czy będziemy mieli do czynienia z Unią jako państwem federacyjnym, czy jako Europą ojczyzn? I jak pan prognozuje, jak się zakończy ten spór?
Musimy pamiętać, że to jest spór w najgorszym z możliwych momentów dla Polski, bo jest to spór w roku, w którym została rozpoczęta wielka europejska debata na temat dokąd Unia, czyli nad nowym traktatem Unii Europejskiej, nad ukierunkowaniem europejskiego procesu integracyjnego. I tu ma pan rację, to jest spór i będzie spór głównie pomiędzy zwolennikami dominacji Unii państw suwerennych, a pomiędzy koncepcją federalnej Unii stosunkowo mocno scentralizowanej. I dlatego, że to jest rok debaty nad tym, dokąd, to będzie zaostrzenie sporu. To będzie mocne zaostrzenie sporu, a musimy pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, Fidesz i ugrupowania populistyczne, tak zwane ugrupowania populistyczne, mają zdecydowaną mniejszość w Unii Europejskiej. I stąd też ostrość tego sporu może przybrać bardzo niekorzystny charakter dla tej mniejszości.
Mówi pan o ostrym sporze, to wróćmy tutaj na naszą ziemię, do Polski i sprawa polexitu. Czy ten temat, no jak twierdzi Zjednoczona Prawica, sztucznie wymyślony temat, jest w stanie na dłużej zjednoczyć opozycję, no wyprowadzić ludzi na ulicę i obalić rząd, bo chyba taki cel przyświeca Koalicji Obywatelskiej.
Ja myślę, że tak daleko to sprawy nie pójdą, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma ciągle jednak zdecydowaną większość w sondażach, czyli ma bardzo silny i zdecydowany elektorat. Natomiast jest to jeden z głównych punktów działania opozycji. Opozycja z tego nie zrezygnuje. Polexit jest wymysłem oczywiście opozycji, jest instrumentalnym postulatem, znaczy hasłem, wokół którego opozycja będzie koncentrowała się wokół tego sztandaru. Natomiast krótko mówiąc, polexit nie grozi Polsce, ale uwaga, polexit nie groził także Wielkiej Brytanii. Jeżeli sprawy pójdą zbyt daleko, mogą wymknąć się spod kontroli.
To jeszcze w takim razie o konflikcie dotyczącym Turowa. Jak widzi pan zakończenie tego konfliktu? Tu są interesy tak naprawdę duże gospodarcze, tak? Większość kopalń na terenie byłych wschodnich Niemiec należy do konsorcjum, którego właścicielami są między innymi Czesi, którzy domagają się kar i zamknięcia Turowa. Tutaj ten kompromis, no długie te rozmowy są prowadzone, ale na razie nic nie widać końca.
No i tego końca nie będzie widać. Dlaczego? Dlatego, że to z kolei znów nakłada się, że na zmiany polityczne w Czechach. Tam dochodzą do głosu siły, które znów w Parlamencie Europejskim stanowiły będą fragment większości w Unii, no niezbyt przychylnej ugrupowaniom populistycznym. Babiš był, mimo że należał do międzynarodówki liberalnej, do frakcji liberałów w Parlamencie Europejskim, był jednak postrzegany w pewnym sensie jako populista, a jego partia jako partia populistyczna. W związku z tym ten spór pomiędzy Czechami kierowanymi przez Babiša a Polską nie nabierał takiej ostrości. To była praktycznie jedna frakcja, mimo że należeli do kilku. Teraz może dojść do... Pamiętajmy o tym, że Czesi, i to jest bardzo niedobry dla nas sygnał, bardzo niechętnie patrzą na współpracę z Polską, mimo Wyszehradu. Czesi są zwolennikami odejścia od Wyszehradu, Czesi są zwolennikami utworzenia alternatywnego Wyszehradu bez Polski, z Austrią, Słowacją. Więc jeżeli na ten spór nałoży się także ta tendencja od jakiegoś czasu bardzo wyraźna w Czechach, mianowicie odejścia od współpracy z Polską, także gospodarczej, to ten spór o Turów może być zapalnikiem.
To jeszcze kwestia naszej wschodniej granicy. Za ustawą o budowie zabezpieczenia zagłosowali, czyli muru, zagłosowali w czwartek. Wszyscy obecni na sali sejmowej posłowie PiS, PSL, Porozumienia, Kukiz15, Konfederacji, Koła Polskie Sprawy. Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Czy budowa tego muru i to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, będzie miało znaczący wpływ na naszą politykę wewnętrzną?
Może, ale nie musi. Dlaczego? Dlatego, że sprawa muru to nie tylko jest sprawą Polski, ale sprawą Unii Europejskiej, ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej i w tym kontekście dostrzegamy akceptację dla polskich działań w części instytucji unijnych. te sprawy trudno od siebie oddzielić. W moim przekonaniu budowa muru byłaby o wiele lepsza niż kontynuowanie obecnego skandalicznego postępowania na polsko-białoruskiej granicy, przepychania sobie tych migrantów z jednej strony w drugą. To jest po pierwsze, a po drugie uwaga, będziemy prawdopodobnie mieli w przyszłym roku na wiosnę granicę polsko-rosyjską, a nie polsko-białoruską, co może zmienić charakter tego konfliktu, a sprawa budowania muru miałaby wtedy zupełnie inny wymiar symboliczny. Byłby to mur między państwem związkowym rosyjsko-białoruskim a Polską, a Unią Europejską. To z kolei natrafiłoby na sprzeciw części państw unijnych, którzy są nastawieni na współpracę gospodarczą z Rosją. No więc konflikt nabrałby zupełnie innego wymiaru.
To wróćmy do tego, co pan prognozuje, do tej odważnej wizji, że to będzie granica nasza i Rosji, a nie Białorusi. Dlaczego myśli pan, że do tego może dojść i to już tak szybko, tak? Bo mówi pan o wiośnie przyszłego roku.
No to zależy wszystko oczywiście od pozycji pana Łukaszenki. Pozycja Łukaszenki jest absolutnie zanikająca, a porozumienia między Putinem a Łukaszenką są właśnie takie, że wracają do idei zrealizowania wreszcie dawno już przecież utworzonego państwa związkowego białorusko-rosyjskiego. A w warunkach spadku popularności i pozycji pana Łukaszenki wiadomo, że to nie Łukaszenka będzie strażnikiem granicy polsko-białorusko-rosyjskiej.
Jaki interes ma Putin i Łukaszenka w ten sposób destabilizując Unię Europejską, bo musimy to potraktować dość szeroko. Co jest celem tych dwóch dyktatorów?
Nie celem, a efektem. Pamiętajmy o tym, że priorytetem rosyjskiej polityki zagranicznej już od lat 90. jest bliska zagranica. A bliska zagranica to Białoruś i Ukraina. Jeżeli zadamy sobie pytanie, jakie były działania Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, w tym także Polski, w stosunku do zdestabilizowania, czyli odebrania wpływu Rosji nad bliską zagranicą, i determinacji Rosji nie dopuszczają do tego. Widzimy, Krym jest rosyjski, Ukraina podzielona, Białoruś przechodzi w ręce rosyjskie. To jest po prostu odpowiedź polityki dyplomacji rosyjskiej na działania podejmowane przez niektóre państwa Unii Europejskiej w stosunku do rosyjskiej, jak oni to określają oczywiście, jak Rosjanie to określają, bliskiej zagranicy, dla której wpływy Rosji były dla Rosji sprawą absolutnie fundamentalną.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy sprawa muru, sprawa naszej granicy wschodniej może być takim czynnikiem, który w pewnym sensie zjednoczy Unię Europejską w spojrzeniu na mocarstwową postawę Rosji?
Nie. Gospodarka. Dzisiaj pamiętamy, świat przechodzi od geopolityki do geoekonomii. I dzisiaj rozgrywa się walka o przestrzeń geoekonomiczną, czyli o efekty i płaszczyznę współpracy gospodarczej i korzyści wynikających z współpracy gospodarczej. Europa, Unia Europejska, no to znaczy, co to jest Unia Europejska? No głównie to są Niemcy, Austria, Holandia i tak dalej, te państwa bogate, wytyczają kierunek Unii Europejskiej. Nastawione są od dawna na wyciąganie korzyści ekonomicznych ze współpracy gospodarczej z Rosją. Ta współpraca gospodarcza z Rosją ma wzmocnić konkurencyjność gospodarki niemieckiej. Ja mówię tutaj o ropie albo o gazie, ale nie tylko o surowcach energetycznych. Przez Rosję prowadzi dla Unii najbliższa droga do Chin, do Azji. Więc tutaj rachunek ekonomiczny i bardzo pragmatyczne spojrzenie polityków zachodnich na potencjalną współpracę z Rosją jest absolutnie nadrzędna i ja myślę sobie, że tego nic nie zmieni.
Czyli jesteśmy na z góry przegranej pozycji? Można tak powiedzieć?
Nie, absolutnie nie. My Polacy jesteśmy w dobrym położeniu. Musimy tylko zweryfikować nasze koncepcje wykorzystania naszej bardzo korzystnej pozycji pomiędzy Wschodem a Zachodem, Niemcami a Rosją, ale to wymagałoby całkowitej, totalnej, absolutnej, odmiennej polityki wschodniej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia.